Mówi Paryż RFI, sobota, 16 dzień lutego 2008 roku. Witają Państwa Anna Bernhardt, Sylwia Gips, Marek Brzeziński, Piotr Kamiński, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, w której oprócz dziennika, przeglądu prasy, nowości europejskich, w których znajdziecie Państwo korespondencję Marka Pędziwola z Pragi o ponownym wyborze na prezydenta Czech Václava Klausa, polecamy Państwa uwadze paryski weekend, przewodnik turystyczny oraz magazyn muzyki klasycznej. Mówi Paryż RFI. Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Krwawy zamach terrorystyczny w Pakistanie. 27 osób zginęło na spotkaniu partii Benazir Bhutto. Unia Europejska postanowiła wysłać do Kosowa 2000 policjantów w przededniu jednostronnego ogłoszenia niepodległości tej prowincji. Prezydent George Bush rozpoczął swą afrykańską podróż od Beninu i Tanzanii. Szósta noc zamieszek w Danii przeciwko imigrantom. Egipskie wydawnictwo wycofuje antologię poezji duńskiej ze sprzedaży. Niebezpieczny amerykański satelita zostanie zestrzelony. Msza żałobna za duszę André Salvadora w paryskim kościele Świętej Magdaleny. Mówi Paryż RFI. Co najmniej 27 osób zginęło i ponad 100 odniosło rany w wyniku samobójczego zamachu terrorystycznego w regionie Parashinar, graniczącym z Afganistanem w Pakistanie. Terrorysta samobójca wtargnął samochodem terenowym, wedle niepotwierdzonych oficjalnie zeznań naocznych świadków, na spotkanie zwolenników partii Benazir Bhutto, Ludowej Partii Pakistanu. Benazir Bhutto zamordowanej również w zamachu terrorystycznym byłej premier tego kraju. W poniedziałek odbędą się w Pakistanie wybory powszechne. Ponad 80 milionów obywateli tego kraju rozstrzygnie o kształcie pakistańskiego parlamentu. Mówi Paryż RFI. Unia Europejska postanowiła wysłać do Kosowa 2000 policjantów w przededniu jednostronnego ogłoszenia niepodległości tej prowincji. Misja nosząca kryptonim EULEX Kosowo zostanie oficjalnie przegłosowana w Brukseli, właściwie już została oficjalnie przegłosowana, o północy z piątku na sobotę przez ambasadorów wszystkich 27 państw członkowskich Unii. W chwili ogłoszenia niepodległości nad bezpieczeństwem Kosowa zaczną czuwać europejscy policjanci. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej rozpoczną w poniedziałek debatę nad kwestią ogłoszenia przez Kosowo niepodległości. Holender Peter Feit został mianowany cywilnym administratorem Kosowa i przejmie w czerwcu obowiązki od Niemca Joachima Rückera, dotychczasowego szefa misji NATO w Kosowie. Misja EULEX-u Kosowo będzie dowodził francuski generał Yves Kernambeau, były dowódca oddziałów NATO w tej prowincji. Dimitri Rupel, słoweński minister spraw zagranicznych, przypomnijmy, że Słowenia sprawuje rotacyjnie przewodnictwo Unii Europejskiej, oświadczył w wywiadzie dla warszawskiego dziennika, że Kosowo pozostaje pod administracją Organizacji Narodów Zjednoczonych od 10 lat i praktycznie jest protektoratem Unii Europejskiej. Wypowiedź słoweńskiego ministra spraw zagranicznych podaje za dziennikiem agencja AFP. Niepodległość Kosowa powinna zostać uznana przez 20 krajów należących do Unii Europejskiej. Cypr, Grecja, Słowacja, Hiszpania, Bułgaria i Rumunia oświadczyły, że nie uczynią tego natychmiast. Natomiast Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy, jak również Stany Zjednoczone, są skłonne uznać niepodległość Kosowa natychmiast. Premier Kosowa Hashim Thaçi potwierdził w sobotę, że niepodległość tej prowincji, zamieszkanej w 90% przez Albańczyków, zostanie proklamowana w niedzielę. Niedziela będzie dniem pokoju, wzajemnego zrozumienia i zaangażowania państwa w realizację woli obywateli Kosowa, powiedział Thaçi dziennikarzom na spotkaniu w Prisztynie z przedstawicielami religijnymi. Według kosowskich źródeł parlamentarnych ogłoszenie niepodległości Kosowa ma nastąpić w niedzielę o godzinie 15. Taki termin podawała też w sobotę cała prasa kosowska. Władze Serbii, zdecydowanie popierane przez Rosję i Serbów z Kosowa, stanowiących niecałe 10% ludności prowincji, są przeciwne jakiejkolwiek jednostronnej proklamacji niepodległości tej prowincji. Lider kosowskich Serbów, Milan Ivanović, określił planowaną przez Unię Europejską misję w Kosowie jako, cytuję, formę okupacji. Mówi Paryż RFI.
Prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush przybył do Beninu w zachodniej Afryce. To pierwszy etap jego podróży po krajach Czarnego Lądu, skoncentrowanej przede wszystkim na sprawie walki z AIDS i ze śpiączką afrykańską. George W. Bush porusza także kwestie dotyczące konfliktu w tym rejonie świata, przede wszystkim we wciąż niespokojnej Kenii. Nawiązując do wizyty amerykańskiej sekretarz stanu Condoleezzy Rice w Kenii, Bush stwierdził, że jedynym sposobem na przezwyciężenie konfliktu w tym kraju jest, aby rządząca ekipa podzieliła się władzą z opozycją. Po kilkugodzinnym pobycie w Beninie, gdzie spotkał się z wybranym w 2006 roku prezydentem tego państwa, Bonim Yaim, prezydent Stanów Zjednoczonych udaje się do Tanzanii, a następnie do Ruandy, Gany i Liberii. Agencje podkreślają, że jest to najprawdopodobniej ostatnia podróż Busha do Afryki przed końcem kadencji na fotelu prezydenta. Przed wyruszeniem w drogę George W. Bush udzielił naszej rozgłośni RFI wywiadu, w którym podziękował Francji za jej zaangażowanie się w rozwiązanie trudnej sytuacji w Czadzie i za jej wysiłki, dzięki którym możliwe stało się utworzenie europejskich sił pokojowych, mających pomóc ofiarom konfliktu w Darfurze. Prezydent Bush powiedział także m.in.
The United States is called the situation in Darfur genocide.
Stany Zjednoczone to, co się dzieje w Darfurze, uznają za ludobójstwo. Podjąłem taką decyzję, aby opracować z ONZ-em sprawę skierowania do Darfuru sił międzynarodowych, które by udzieliły pomocy ludziom cierpiącym w wyniku zaistniałej tam sytuacji i przygotują grunt pod negocjacje między rebeliantami a rządem Sudanu. Niestety Chartum, który mógł wcześniej sprawę rozwiązać w łatwiejszy sposób, nie uczynił tego i teraz jest trudniej. Tak więc Stany Zjednoczone będą współpracowały z międzynarodową społecznością, aby wywierać naciski na władze Sudanu.
And unfortunately, a government that could have made a difference early on in Khartoum chose not to do so. So the United States continues to work with the international community to put pressure on the Sudanese government.
W rozmowie wprawdzie George W. Bush nie wymienił z nazwy Chin, ale z niezadowoleniem mówił o niewystarczających naciskach ze strony niektórych państw na władze w Chartumie, co było przejrzystą aluzją do Pekinu wspierającego reżim w Sudanie. Także kolejne słowa zawierały krytykę pod adresem Chin, chociaż padły w podobnej zawoalowanej formie. Bush podkreślił, że Stany Zjednoczone są koniecznym dla Afryki partnerem, dzięki któremu kontynent afrykański będzie mógł kroczyć drogą, jak to ujął, rozumnego rozwoju gospodarczego.
Mówi Paryż RFI. Szóstą noc z kolei trwały w Danii z piątku na sobotę. Zamieszki wywołane przez tzw. młodych aresztowano 50 osób, podała duńska policja. Grupy młodych w wieku od 15 do 18 lat dopuszczały się aktów wandalizmu w kopenhaskiej dzielnicy zamieszkanej przez imigrantów, skąd niepokoje rozszerzyły się również na inne miasta. Podpalano samochody, koszono śmieci, niszczono budynki szkolne, ciskano kamieniami w policjantów oraz w strażaków. Zdaniem pracowników socjalnych zamieszki miały związek z ponownym opublikowaniem rysunków Mahometa sprzed 2 lat, które doprowadziły wówczas do ogromnej fali oburzenia w muzułmańskim świecie. Rzecznik policji Jan Marker powiedział w sobotę, że do całonocnych zamieszek doszło w całej Danii. Aresztowań dokonano w Kopenhadze i w innych miastach. Rzecznik dodał, że w Kopenhadze zamieszki nie miały już tej gwałtowności jak podczas ubiegłych nocy, ale jednak spłonęło kilkanaście pojazdów. Policja aresztowała 6 osób, jedno z nich wyszła z aresztu. W środę 17 duńskich dzienników opublikowało karykatury proroka Mahometa, autorstwa rysownika, który stał się celem planowanego i udaremnionego przez policję zamachu. Dziennik Hilandsposten, który jako pierwszy opublikował karykatury Mahometa z bombą w turbanie we wrześniu 2005 roku, donosi, że zatrzymanym zarzuca się zaplanowanie zamachu na 73-letniego Kurta Westergaarda, autora owej kontrowersyjnej karykatury proroka Mahometa. Kilka miesięcy po publikacji karykatur w Hilandsposten, przedrukowanych potem przez prasę w wielu krajach, w państwach islamskich doszło do wielkich, czasem gwałtownych protestów, w których, jak się ocenia, zginęło około 150 ludzi. W piątek w Pakistanie kilkuset protestujących przeciwko najnowszej publikacji karykatury Mahometa podpaliło duńską flagę i domagało się wydalenia z kraju ambasadora Danii. Szef egipskiego wydawnictwa Shan, specjalizującego się w publikowaniu przekładów z literatury europejskiej, w odwecie za ponowne pojawienie się karykatur Mahometa w duńskiej prasie, podjął heroiczną decyzję o wycofaniu z obiegu w Egipcie opublikowanej niedawno przez skierowany przez niego dom wydawniczy antologii poezji duńskiej. Mówi Paryż RFI.
Stany Zjednoczone zamierzają zniszczyć jednego ze swych szpiegowskich satelitów, który wymknął się spod kontroli. Amerykanie chcą do tego celu użyć broni rakietowej. Satelita ma wejść w atmosferę 6 marca. Sprawa satelity od pewnego czasu wywołuje zaniepokojenie i ożywione komentarze w Polsce, gdzie rozważa się możliwość, iż satelita uderzy w terytorium Rzeczpospolitej. Ambasady Stanów Zjednoczonych zapewniają państwa ewentualnie zagrożone satelitą, że w przypadku, gdyby sprawy przyjęły niefortunny obrót, gotowe są pośpieszyć z pomocą, m.in. przy usuwaniu zanieczyszczeń środowiska. Satelita transportuje około 500 ton bardzo trującego paliwa, które w przypadku zderzenia z Ziemią mogłoby spowodować poważne straty. W przyszłym tygodniu Pentagon zamierza zestrzelić satelitę. Do tego celu wykorzystane będą okręty amerykańskiej marynarki wojennej przebywające na północnym Pacyfiku. Rozkaz w tej sprawie podpisał prezydent George W. Bush. Satelita, który jest wielkości autobusu, w tej chwili 16 razy dziennie okrąża kulę ziemską. W przyszłym tygodniu ma się znaleźć na wysokości 250 km. Amerykańscy eksperci wojskowi szanse zniszczenia satelity oceniają na 80%. W ubiegłym roku podobna operacja została przeprowadzona przez Chińczyków, tyle tylko, że nie chodziło o uchronienie Ziemi przed niebezpieczeństwem, lecz o próbę nowego rodzaju broni rakietowej. Sprawa satelity wywołuje wielki niepokój w Polsce, stąd apele szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Władysława Stasiaka o zachowanie umiaru w sposobie relacjonowania sprawy satelity. Eksperci polscy są zdania, że zagrożenie jest minimalne, a nastroje paniki podsycają polskie media, które niepotrzebnie rozmuchują sprawy do takich rozmiarów. Władysław Stasiak przed mikrofonem trzeciego programu Polskiego Radia wyraził opinię, że większe zagrożenie dla mieszkańców Polski niesie stan polskich dróg niż uszkodzony satelita amerykański. Naukowcy polscy podkreślają, że zapewne większa część satelity ulegnie zniszczeniu w czasie przechodzenia przez atmosferę, a szanse, że te, które spadną na Ziemię, trafią w rejony zamieszkane, są znikome. Natomiast wśród polskich wojskowych odezwały się głosy podkreślające, że satelita tracący swoją orbitę to sprawa bardzo poważna, tym bardziej, że tego typu urządzenia napędzane są radioaktywnym plutonem.
Mówi Paryż RFI. W kościele świętej Magdaleny w Paryżu oczywiście została odprawiona msza żałobna za duszę świętej pamięci André Salvadora, znakomitego szansonisty, poety i uroczego człowieka. W uroczystościach żałobnych oprócz gwiazd francuskiej estrady wziął udział prezydent Francji Nicolas Sarkozy w towarzystwie swej nowej małżonki, artystki i piosenkarki Carli Bruni Sarkozy. Dodajmy, że w kościele świętej Magdaleny odbywały się od dawna najbardziej światowe paryskie pogrzeby. Między innymi Fryderyka Chopina, Adama Mickiewicza oraz hrabiego Zygmunta Krasińskiego, autora Nieboskiej Komedii. Mszę za duszę Juliusza Słowackiego odprawiono skromnie w nieodległym kościele świętego Filipa, ale to już, jak mówią, zupełnie inna historia. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy, Piotr Rosuchowicz.
Andrzej Wajda w Lesie Katyńskim. Film, który mówi prawdę o masakrze w Katyniu. To tytuły z dwóch gazet francuskich, z Libération i z Le Figaro. Obie gazety podkreślają, że w piątkowej prapremierze poza granicami Polski udział wzięli i kanclerz Niemiec Angela Merkel i szefowie resortów kultury Polski i Niemiec. Przymierzając się do prawdopodobnych laureatów berlińskiego festiwalu, sobotnie wydanie Libération dużo pisze o filmie pokazanym wczoraj w stolicy Niemiec poza konkursem. Autorzy artykułu Didier Perron oraz Nathalie Versieux wyjaśniają francuskiemu czytelnikowi szczegóły tego zbiorowego mordu popełnionego na 22 tysiącach polskich jeńców wojennych w Lasku Katyńskim przez Sowietów w 1940 roku na zlecenie Stalina. Przypominają, że ojciec reżysera Andrzeja Wajdy Jakub też został tam zastrzelony strzałem w tył głowy. Przypominają dalej, że komuniści zawsze wypierali się tego ludobójstwa, winę zrzucając cały czas na Niemców. W ten sposób Sowieci przez kilkadziesiąt lat przekonywali osoby zamieszkujące blok wschodni, że to oni są prawdziwymi wyzwolicielami, a wszyscy Niemcy są źli, może z wyjątkiem tych z NRD. Scenografia w filmie Wajdy, zdaniem Libération, nie ucieka od melodramatu. Kamery czasami zbyt długo zatrzymują się na umierających. Film o Katyniu kładzie duży akcent na to straszliwe połączenie dwóch systemów totalitarnych XX wieku, nazizmu i totalitaryzmu, w których królowały kłamstwa i morderstwa. Katyńskie kłamstwo przez kilkadziesiąt lat kładło się cieniem na stosunkach polsko-niemieckich. To pewnie dlatego niemieccy krytycy większą uwagę zwracają na aspekt historyczny filmu, a nie na jego wartość artystyczną. Nikt dotychczas nie poważył się na zerwanie tematu tabu, jakim jest Katyń. Jedynie Wajda to zrobił, pisze cytowany przez francuską gazetę niemiecki Der Spiegel. Na pierwszej stronie jednego z dodatków do Le Figaro znajdujemy duże zdjęcie z filmu oraz zapowiedź, że na dalszych stronach będzie więcej. W rzeczy samej Marie-Noëlle Tranchant oraz Jacques Saint-Victor zamieszczają duże artykuły na temat piątkowej projekcji Katynia na Berlinale, wyjaśniając francuskim czytelnikom, że zbrodnię tę popełniła na rozkaz Stalina Armia Czerwona, właściwie NKWD. Wajda w swym dziele okazuje się być nie tylko wybitnym reżyserem, ale także historiografem, pisze Le Figaro. Podejmuje temat nieczęsto poruszany w Polsce, a w ogóle zakazany podczas kilkudziesięcioletniej dominacji sowieckiej. Francuska gazeta przypomina, że światowa premiera Katynia miała miejsce 17 września 2007 roku i była to data historyczna. To właśnie 17 września 1939 roku Sowieci napadli na Polskę, ale była to prawda przez cały czas dominacji ZSRR w bloku wschodnim skrzętnie ukrywana. Wajda podczas konferencji prasowej poprzedzającej projekcję mówił: niepodważalne fakty są znane wszem i wobec i należą do historii. W 1989 roku Michał Gorbaczow przywiózł do Warszawy wszystkie potrzebne do stwierdzenia tej historycznej prawdy dokumenty, w których czarno na białym napisane jest, że rozkaz w katyńskiej zbrodni wydali Stalin i Beria. Dla poważnych historyków wina sowiecka jest niezaprzeczalna. Mój film nie ma za zadanie wykazywać jakiejś oczywistej prawdy, ale wlać w nią życie, nadać ludzki wymiar tej tragedii, w której cierpieli konkretni ludzie. Gazeta przypomina, że Wajda stracił w Katyniu swego ojca. Zdaniem Le Figaro film ma doskonałą scenografię i jest znakomicie zagrany przez aktorów, którzy podczas berlińskiej konferencji prasowej powiedzieli m.in., cytuję: jesteśmy tym pokoleniem, któremu w sprawie Katynia bezczelnie kłamano. Nie byliśmy w stanie zrozumieć historii tego świadomego i bezlitosnego eliminowania polskich elit, tej tragedii, którą przeżywali nasi przodkowie. Wajda otwarł nam serca i sumienia, koniec cytatu. I na zakończenie rzutu oka na sobotnią prasę francuską dodajmy jeszcze, że w czołówkach sobotnich gazet znajduje się zapowiedź kosowskiego premiera Hashima Thaciego o niedzielnym ogłoszeniu niezawisłości Kosowa oraz komentarzy na temat wielkiego niemieckiego przekrętu finansowego, w który zamieszany jest m.in. dyrektor naczelny niemieckiej poczty. Le Monde zamieszcza na pierwszej stronie duże zdjęcie Thaciego, podkreślając, że jest to ostatnie zdjęcie premiera Kosowa przed ogłoszeniem przez niego niepodległości Republiki.
Co nowego w Europie? Marek Brzeziński.
Václav Klaus będzie nadal przez kolejnych 5 lat najwyższym przedstawicielem czeskiego państwa. W trzecim i ostatnim głosowaniu drugich wyborów prezydenckich zyskał 141 głosów posłów i senatorów. O jeden więcej niż potrzebował, by zostać ponownie wybranym. O wydarzeniach na praskim zamku, gdzie czeski parlament po raz drugi w ciągu tygodnia wybierał głowę państwa oraz o reakcjach na nie mówi nasz środkowoeuropejski korespondent Marek Pędziwol.
I tym razem faworytem wyborczego starcia w czeskim parlamencie, podobnie jak tydzień wcześniej, był urzędujący szef państwa Václav Klaus, na którego ponownie postawili wszyscy posłowie i wszyscy senatorzy Obywatelskiej Partii Demokratycznej, którą Klaus kilkanaście lat temu sam stworzył. I tym razem naprzeciw niego stanął inny ekonomista, Jan Szwejnar, którego nazwisko pojawiło się w czeskiej polityce zaledwie 2 miesiące temu. Byłego uchodźcę z komunistycznej Czechosłowacji, a dzisiejszego profesora Uniwersytetu Michigan do wyborczego boju znów wystawili zieloni demokraci wspierani przez 2 mniejsze ugrupowania. Ale inaczej niż tydzień temu w sali hiszpańskiej na praskim zamku pojawił się jeszcze jeden kandydat na najwyższy urząd w państwie. Była dziennikarka, a dziś europosłanka Jana Boboszykowa, którą do wyborów wysłali komuniści. W tej sytuacji obserwatorzy czeskiej sceny politycznej spodziewali się, że znów, jak tydzień wcześniej, staną się świadkami niezbyt podniosłego widowiska, wypełnionego wzajemnymi oskarżeniami i połajankami, nieustannym przeciąganiem obrad oraz sporami proceduralnymi. W tym przekonaniu utwierdziły ich najnowsze wiadomości. Najpierw bowiem media obiegła wiadomość, że Evgen Snitili, poseł socjaldemokracji, która popierała Szwejnara, postanowił w ostatniej chwili zmienić zdanie i zagłosować na Klausa. A potem, godzinę przed rozpoczęciem wyborów, zieloni, także zwolennicy czesko-amerykańskiego kandydata, dowiedzieli się, że ich posłanka, Olga Zubowa, jest chora i nie przyjedzie na wybory do Pragi. Tymczasem akurat te dwa wydarzenia zadecydowały o odmiennym przebiegu wypadków i innym rezultacie wyborów niż tydzień wcześniej. Wybory zaczęły się od wystąpień kandydatów. Najpierw, gdy przed mikrofonem stanął Václav Klaus, było patetycznie.
Wierzę w Czeską Republikę.
Wierzę w Republikę Czeską, zapewniał prezydent. Wierzę w ludzi, którzy w niej żyją. Kocham swój kraj i pozostanę tu, by aktywnie pracować, niezależnie od tego, jak się skończą dzisiejsze wybory. Przede wszystkim będę się starał o zachowanie naszej wolności i naszej narodowej spoistości.
Ať nám zůstane naše svoboda a naše národní soudržnost.
Inaczej niż przed tygodniem, urzędujący prezydent sprawiał wrażenie odprężonego i pewnego siebie, a nawet opowiedział się za jawnym głosowaniem, przeciw któremu tydzień wcześniej ostro bojował cały obóz jego zwolenników. Potem przemówił jego główny rywal. Profesor Jan Schweiner obiecywał zmiany.
Budu prezydentem, który se z nową energią wrhá do nowych wyzwań.
Będę prezydentem, który z nową energią rzuca się do nowych wyzwań. Będę prezydentem, który wykorzystuje swe doświadczenia w kraju i za granicą w interesie państwa. Będę prezydentem, który nie traktuje swojego urzędu jako nagrody za zasługi, lecz jako zobowiązanie, by jak najbardziej przysłużyć się dla przyszłości swojego kraju. Jana Bobošíková, świadoma, że wśród tych wyborców nie ma najmniejszych szans na sukces, wygłosiła pod ich adresem mowę oskarżycielską.
Obawiam się,
że jesteśmy na granicy, ostrzegała posłanka Parlamentu Europejskiego. Nie krok, ale tylko kroczek wystarczy i spadniemy do przepaści mafijnego reżimu, w którym nie decydują rzeczywisty demokratyczny wybór, wolność, tolerancja czy szacunek. Do reżimu, w którym nie ma miejsca dla normalnego, przyzwoitego człowieka. Do systemu, który pod batutą mocnych będzie deptać prawa najsłabszych. Poszliśmy złą drogą. Debata, która potem nastąpiła, właściwie nic nowego nie przyniosła. Z wyjątkiem kilku chwil wesołości, jak wtedy, gdy głos zabrał senator Jiří Liška.
Dla mnie, senatora
Obywatelskiej Partii Demokratycznej, wybór jest bardzo prosty. Moim kandydatem jest urzędujący prezydent Václav Havel. Gdy oklaski i śmiechy ucichły, senator przeprosił urzędującego prezydenta Václava Klausa za pomyłkę. A gdy już przemówili wszyscy, którzy mieli coś do powiedzenia, o głos ponownie poprosiła Jana Bobošíková. Wysłuchałam tej debaty. Jako realistka respektuję fakt, że tym, którzy mnie zgłosili, nie udało się w tak krótkim czasie, który mieli do dyspozycji, wynegocjować niezbędnego wsparcia. Nie należę do tych, którzy chcieliby zbytecznie komplikować i podrażać obrady. Dlatego zdecydowałem się wycofać z dzisiejszych drugich wyborów prezydenta Republiki. Dziękuję Państwu. Wreszcie można było głosować. Zgodnie z oczekiwaniami, ani za pierwszym, ani za drugim razem żadnemu z dwóch kandydatów, którzy pozostali na placu boju, nie udało się spełnić konstytucyjnych wymogów. Dopiero trzecie głosowanie przyniosło rozstrzygnięcie. W trzeciej rundzie drugich wyborów prezydentem Republiki został wybrany pan Václav Klaus, powiedział marszałek czeskiego Sejmu Miloslav Blček. Czechom udało się więc nadzwyczaj szybko wybrać prezydenta, choć jeszcze tydzień wcześniej nie brak było poważnych ostrzeżeń, że krajowi może nawet grozić kryzys konstytucyjny. Nic takiego się nie stało. Nie doszło nawet do chwilowego bezkulewia, jak 5 lat temu, kiedy skończył się prezydencki mandat Václava Havla, a parlament nie wyłonił jeszcze jego następcy. Nowo wybrany stary prezydent, Václav Klaus, cieszył się, że tym razem wybory przebiegały w dostojnej atmosferze. Po jego reelekcji nikt już nie mówił o parlamentarzystach, którzy w ciągu minionego tygodnia dostawali listy z nabojami lub prochem, czy SMS-y z pogróżkami. Jedynie szef socjaldemokratów, Jiří Paroubek, nie ma już więcej ochoty rozmawiać z komunistami. Być może jest to najważniejszy skutek tych 3 dni na Praskim Zamku. Być może bowiem dzięki temu nikt już nie zechce wchodzić w sojusze z komunistami. Czy to znaczy, że w czeskim państwie znów zapanował porządek? Odpowiedź na to dopiero przyjdzie. Już teraz jednak wiadomo, że na politycznej scenie pojawił się nowy, poważny aktor. 2 miesiące temu tylko nieliczni wiedzieli, kto to taki Jan Schweiner. Teraz, gdyby miał stanąć do wyborczego boju z Václavem Klausem w wyborach powszechnych, wygrałby on. Tak przynajmniej mówią ostatnie sondaże. A po ostatnich wydarzeniach wszystko wskazuje na to, że następnego czeskiego prezydenta będzie wybierać nie parlament, lecz lud. Dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Krajobrazy Francji. Poradnik turystyczny RFI Sylwia Gibbs. Od ponad 10 lat Francja jest światową rekordzistką w dziedzinie turystyki. Co więcej, w 2007 roku pobiła swój własny rekord. Po raz pierwszy przekroczyła próg 80 milionów turystów. Oficjalne cyfry nie zostały jeszcze opublikowane, ale już wiadomo, że 2007 był wyjątkowym rokiem w historii francuskiej turystyki, pomimo nie najlepszej pogody. Specjaliści przypisują dobrą passę Pucharowi Świata w rugby na podparyskim Stade de France, inauguracji szybkobieżnego pociągu TGV z Paryża do Strasburga i rozwijającej się sieci tanich noclegów. Co więcej, do Francji powrócili Amerykanie, którzy po terrorystycznych atakach w 2001 roku przestali podróżować, a teraz jakby odzyskali zaufanie. Do turystów zalicza się wszystkich Francuzów wyjeżdżających na urlop lub weekend w góry, nad morze czy też na wieś, i cudzoziemców, którzy przyjeżdżają też na weekend albo na wakacje do Francji lub do Paryża. Tak jak wszystkie światowe metropolie, stolica jest do pewnego stopnia niezależna od reszty kraju. Posiada największe skarby kultury i najpopularniejsze zabytki. Katedra Notre-Dame, Muzeum w Louvre, Wieża Eiffla, Pałac Królewski w Wersalu zajmują od lat pierwsze miejsca w rankingach najpopularniejszych francuskich obiektów turystycznych. Od końca XX wieku zagraża im konkurencja parku rozrywki Disneyland, który sprzedał w 2007 roku 14 milionów 500 tysięcy biletów, o 1 700 tysięcy więcej niż w 2006. Trudno rywalizować z tymi miejscami, które przyciągają jak magnes tłumy zwiedzających, a jednak niektóre miejscowości potrafiły zorganizować wydarzenia, dzięki którym każde z nich staje się choćby raz na rok ogromnym ośrodkiem turystycznym. Wrześniowy Pchlitarg w Lille, gwiazdkowe targi w Strasburgu, grudniowe Święto Świateł w Lyonie, karnawał w Nicei, walki byków w Zielone Świątki w Nim, lipcowe spotkanie największych żaglowców świata co 5 lat w Rouen. Te największe imprezy francuskiej turystyki szybko stały się tradycją, ale lokalne wydarzenia na mniejszą skalę odbywają się w każdym kurorcie, w wielu wsiach i miasteczkach. Nawet Chamonix, które mogłoby spokojnie czekać na turystów, skoro posiada najwyższy szczyt w Europie, urządza jednak doroczne święto przewodników alpejskich, a słynny warowny port Saint-Malo organizuje festiwal literacki i muzyczny. Są także miejscowości, które zasłynęły dzięki wydarzeniom historycznym lub religijnym. Pirenejskie miasteczko Lourdes z Bazyliką Najświętszej Marii Panny, północne miasto Reims z katedrą Notre-Dame, w której odbywają się koronacje władców Francji. Są krajobrazy, które stały się sławne za sprawą wielkich malarzy. Port rybacki Estac, okolice Aix-en-Provence i Arles, malowane przez Cézanne, Van Gogha, Braque, Renoira. Niektóre szlaki turystyczne oznaczone są tablicami, na których widnieją reprodukcje pejzaży, które widzimy w oryginale. Dzieła Claude'a Moneta stoją jak drogowskazy między Havrem a Honfleur wzdłuż kanału La Manche. Patrząc na katedrę w Rouen, możemy sobie wyobrazić zmagania Moneta, malującego ją bez końca o różnych porach dnia i nocy. Są wreszcie miejsca odwiedzane bezpłatnie przez miliony osób rocznie, co w turystyce zdarza się nieczęsto. Do lasów Fontainebleau przyjeżdżają Paryżanie na niedzielny spacer, żeby odetchnąć świeżym powietrzem i zapomnieć o ścisku w metrze. Sosny i głazy, też zresztą malowane przez impresjonistów, należą do najbardziej zasłużonych zabytków Francji.
Weekend w Paryżu. Anna Bernhardt.
Tuż na obrzeżach Paryża, na zachód od wieży Eiffla, rozciąga się Boulogne-Billancourt, dwie miejscowości połączone dekretem w 1925 roku. Lata 30 ubiegłego wieku to okres świetności ubogich niegdyś przedmieść Paryża. Epoka pomiędzy dwoma wojnami światowymi była bardzo twórczym okresem zarówno dla sztuki, jak i dla odkryć technicznych. Jak gdyby artyści i wynalazcy zablokowani pierwszą wojną chcieli zdążyć, zanim rozpocznie się druga. W sztuce, w architekturze, w kinie kipiało. Artyści prześcigali się w nowych pomysłach. Stolica Francji stała się za ciasna. Na Montparnasse zabrakło pracowni. Część braci artystycznej przeniosła się więc do Boulogne. Wymieńmy dla przykładu tylko kilka nazwisk ze świata kina. Marcel Carné, Renoir, Pagnol czy ze świata sztuki. Jean Gris, Le Corbusier, Malet Stevens, Tony Garnier. Boulogne zainteresował się też przemysłem. Wybudowała tu swoje fabryki firma Renault, produkująca samochody, i Voisin, produkujący samoloty. Przynosi się tu również znany kolekcjoner sztuki Daniel Henri Canvelier i wkrótce w jego mieszkaniu spotykają się na niedzielnych przyjęciach artyści, o których głośno na salonach. Bywają tu André Malraux, Gertruda Stein, Tristan André Masson, Picasso, Manolo, Le Corbusier, by wymienić tylko kilku najbardziej znanych. Ale Boulogne jest też miejscem, gdzie osiada wielu przybyszy ze wschodu czy północy Europy. Okres ten, jak i dzieła, które powstały w tamtej epoce, prezentuje Muzeum Lat 30. znajdujące się w samym centrum Boulogne, Wyspa Landowski. Została tu zgromadzona bogata kolekcja monumentalnych rzeźb, które powstawały w tamtym okresie w pracowniach usytuowanych nieopodal. Bogaty zbiór obrazów oddaje prądy panujące w malarstwie w okresie międzywojennym. Wyjątkowy jest zbiór sztuki sakralnej, której odnowienie zawdzięczamy założonej przez Maurice'a Denisa i Georges'a Desvarieux w 1919 roku pracowni sztuki sakralnej. Obok tych dzieł zamieszczono obrazy i rzeźby inspirowane sztuką afrykańską, jakżeż modną w tamtych czasach. Dzielnica Montparnasse w tamtych szalonych latach 30. była ulubionym miejscem adeptów szkoły paryskiej. Wielu jednak przedstawicieli tej wyjątkowo kosmopolitycznej cyganerii, w której skład wchodziło bardzo wielu artystów z Europy Centralnej i Wschodniej, opuszczało Paryż, by zamieszkać w spokojnej atmosferze przedmieść, gdzie czynsze za mieszkania i pracownie były znacznie niższe. Stąd też w Muzeum Lat 30. w Boulogne tyle jest prac artystów o słowiańsko brzmiących nazwiskach. Oprócz rzeźb i obrazów, muzeum prezentuje nowoczesne w tamtych czasach meble i trzeba powiedzieć, że wiele z nich nie straciło zupełnie uroku. Można też podziwiać rewolucyjne wzory tkanin czy naczynia, które prawie każda pani domu chętnie postawiłaby na swoim stole. W jednej z sal znajduje się bogaty zbiór szkiców architektów i projektantów mody, a na ścianach wiszą plakaty z lat 30. Dodajmy jeszcze, że Merostwo Boulogne-Billancourt oprócz bogatego programu kulturalnego proponuje trasę, która przenosi nas w świat architektury lat 30. ubiegłego wieku. W czasie 3-godzinnego spaceru przewodnik pokazuje nowatorskie w tamtej epoce rozwiązania. Podziwiać możemy m.in. dom wybudowany przez Edith Piaf.
RFI, la radio du monde.
Paryska kronika muzyczna. Piotr Kamiński.
tym momencie przedstawienia Damy Pikowej w Tuluzie 31 stycznia mój sąsiad pochylił się do mnie i szepnął: po to przychodzi się do opery. Miał oczywiście rację, bo w tym samym celu chodzi się przecież do teatru. Tylko to jest konieczne, nic więcej. Kiedy na scenie staje Gustaw Holoubek, by nawiązać do wiadomej rocznicy, i mówi wielką improwizację, to nie potrzebuje dekoracji, kostiumu, ani tym bardziej, uchowaj Boże, odkrywczej reżyserii. Sam na sam z tekstem tworzy teatr. W operze zazwyczaj potrzebna jest jeszcze orkiestra i dyrygent, i to właśnie mieliśmy w nowej, drugiej już w tym samym miesiącu, poliońskim przedstawieniu Petera Steina, Damie Pikowej, na scenie cudownego Capitol w różowym mieście Tuluzie na południu Francji. Na scenie stał jako Herman Władimir Galuzin, najznakomitszy wykonawca tej partii od czasów legendarnego Georgia Nelepa ponad pół wieku temu. Za pulpitem stanął młodszy ode mnie o 20 lat dyrygent osetyński, pierwszy dyrygent teatru w Tuluzie, Tugan Sochiew. Pomyślałem przez chwilę, że teatr mógłby zaoszczędzić właściwie na wszystkich pozostałych składnikach tego przedstawienia.
Boris
Stacenko, jako Tomski, Władimir Galuzin, jako Herman, scena z pierwszego aktu Damy Pikowej Czajkowskiego, nagranie z premiery 31 stycznia na scenie Teatru Kapitol w Tuluzie, dyrygował Tugan Sochiew. Usłyszą Państwo wyłącznie fragmenty tego aktu, gdyż nagranie sporządzono na chybcika podczas premierowego spektaklu, by przeróżni radiowi Paryżanie mogli je zabrać ze sobą do domu. Galuzin śpiewa Hermana na całym świecie od ponad 15 lat. Zaczynał oczywiście u siebie w Teatrze Maryjskim w Petersburgu, po czym właśnie w tej partii debiutował Bagatela na scenie Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Śpiewał ją też w Paryżu w dziwacznej inscenizacji Lwa Dodiena na Bastylii. Rosyjski reżyser, ulegając obsesji właściwej wielu swym rodakom, próbował tam wepchnąć operę na powrót do noweli Puszkina, co jest oczywiście pomysłem absurdalnym ze wszystkich możliwych punktów widzenia. Akcja rozgrywała się tam w szpitalu psychiatrycznym, gdzie Herman znajdował się od samego początku przedstawienia. Jej akcję przeżywał zaś w formie reminiscencji, co jest chwytem straszliwie wytartym. Pamiętam, że jakiś geniusz tak zmajstrował przed laty Toskę, opowiadając ją od tyłu, jako wspomnienie Cavaradossiego czekającego na egzekucję. Pozwoliłem sobie wówczas zasugerować, by w kolejnej inscenizacji utwór pokazać jako analogiczną wizję Toski spadającej z Zamku Świętego Anioła. Jestem pewien, że ktoś to tak zrobił albo zrobi w najbliższej przyszłości. Z pierwszego aktu Damy Pikowej zespoły Teatru Kapitol z Tuluzy dyrygował Tugan Sochiew. O spektaklu Dodiena wspominam dlatego, że inscenizator z Tuluzy, pan Arnaud Bernard, sporządził swój spektakl wedle katalogu modnych chwytów reżyserskich w tym właśnie stylu. Herman siedzi przez cały czas w jakimś szpitalu, otoczony brudnymi kafelkami, zamiast Newy mamy hydraulikę rodem z Warlikowskiego. Pastorałkę z drugiego aktu reżyser przerobił na satyryczny obrazek z życia rosyjskich proletariuszy w stylu martalerów i konwicznych. Chór porusza się jak 100 razy widziane agresywne manekiny z pierwszego aktu opowieści Hoffmana. Od brutalistów reżyser zaczerpnął zaś wstrząsającą scenę, gdy hrabina w drugim akcie robi siusiu do basenu przed snem. Od razu skojarzył mi się słynny rokokowy nocniczek Słonimskiego, co to fikuśny bardzo, ale wysiedzieć na nim nie sposób. Ponadto bowiem reżyser wykazuje się imponującym brakiem warsztatu i poza tymi grepsami nie potrafi niczego ustawić z sensem i wyobraźnią. W tych warunkach jest rzeczą oczywistą, że w scenie drugiej aktu pierwszego nie ma żadnego salonu ani fortepianu, a dziewczęta siedzą rządkiem na kafelkach. niezwykle obiecująca Ormianka Varduhi Abrahamian w roli Pauliny, romansa z pierwszego aktu Damy Pikowej, dyrygował Tugan Sochiew. Dyrekcja Capitol sprawuje ją świetny zawodowiec Nicolas Joël, który w najbliższym czasie przejmie kierownictwo Opery Paryskiej, zebrała jak zwykle bardzo dobrą obsadę. Jeleckiego śpiewa elegancki Władimir Czernow, Tomskiego nieco krótki w górze Borys Stacenko, Lizę, efektowna Holenderka Barbara Haveman. W roli hrabiny obsadzono zaś z miłości raczej niż z rozsądku wielką Rainę Kabajwanską, która nigdy nie miała głosu do tej roli. Dzisiaj zaś po 70 ma go mniej niż kiedykolwiek, ale jest taka piękna i pełna godności, że wiele jej można wybaczyć. Bohaterami przedstawienia są jednak, jako się rzekło, tenor i dyrygent. To jest dokładnie ci artyści, których zabrakło nieco w lijońskim przedstawieniu Steina. Tugan Sochiew pochodzi z północnej Osetii, kształcił się u Ciemrykanowa w Petersburgu, zadebiutował w Maryjskim Teatrze 7 lat temu, mając lat 23, a dzisiaj, korzystając pewnie z układów swego patrona, Walerego Giergiewa, objechał już cały świat. Na miejscu Giergiewa jednak miałbym się na baczności, gdyż ten mały brunecik to groźny konkurent. Przede wszystkim, w przeciwieństwie do mistrza, potrafi opowiadać dzieje swych bohaterów szerokim gestem, niewyczerpanym muzycznym oddechem, znakomicie dozując napięcie.
Я сам не сейчас, и боль сюда не возможно.
scenę Jaria Hermana z drugiego aktu Damy Pikowej, Barbara Haveman jako Liza, Władimir Galuzin jako Herman, orkiestra Capitol w Tuluzie, dyrygował Tugan Sochiew. Dodam jeszcze, że Galuzin był olśniewający, wie o tej roli wszystko, umie wszystko, wyrasta bez trudu ponad pomysły reżysera, okazań spuścić nie sposób, o uchu nawet nie wspominając. Ma 51 lat, jest w rewelacyjnej formie, brzmi tak, jakby jutro mógł śpiewać Tristana. Ciekawe, czy komuś pomysł taki przyjdzie do głowy. Władimir Galuzin i Barbara Haveman, finał pierwszego aktu Damy Pikowej, Tuluza, 31 stycznia, dyrygował Tugan Sochiew. Do usłyszenia.
I to już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja.
Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.